był chłodny, drzwisty dzień. Spotkałem ją na długiej. Nie było przyjemnie, muszę przyznać, ale wokół niej jakaś niesamowita atmosfera. Ludzie zapatrzeni i zasłuchani, mnóstwo tych ludzi, a ona gra na swoim hang dramie. Ale co tutaj robi na tej długiej? Maria Kochańska, finalistka programu Mam Talent. Oto jest pytanie. Poprosiłem ją o rozmowę. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Chyba wszystko zaczyna się zwykle od prośby. Czy ja też mogę pobębnić?
No, bardzo wiele osób zadaje to pytanie.
Tak. To jest trudne czy łatwe? Ty podobno nauczyłaś się tego w ciągu jednego dnia.
Prosto, ale nie zawsze się ludziom udaje.
To mogę pobębnić?
Jak to pójdzie, no oczywiście. Ty może pokażę, wy jest tym obruszkami palców.
A.
Musi być taki rozluźniony, aczkolwiek szybki dźwięk, żeby ten metal miał okazję wybrzmieć.
Prawie umiem, wiesz?
No nie, no widzę potencjał.
Dzisiejszym gościem jest ta, która gra na hang dramie, czyli instrumencie przypominającym spodek UFO, albo dwa sklejone podwoziami żółwie. Chyba tak rzeczywiście jest, że hang dram wydaje się być instrumentem takim przedpotopowym, jakimś archaicznym, prawda?
Tak wygląda. Wygląda, jakby był wykopany gdzieś w Azji, w Afryce, 1000 lat temu.
A został wymyślony w Szwajcarii.
Tak,
to niedawno.
W Szwajcarii w 2000 roku. To jest jeden z najnowszych instrumentów, jakie istnieją dzisiaj.
A ty mówisz, że nauczyłaś się grać na nim, nie wiem, w ciągu jednego dnia?
No aż tak szybko.
Przesadziłem, przepraszam.
Trochę mi to zajęło, aczkolwiek przez to, że całe życie gram na fortepianie, chodziłam do szkoły muzycznej, to nie zaczynałam od zera, bo wiedziałam mniej więcej, jak wygrywać melodie, jak tam jakieś harmonie. No tak, dosyć szybko się nauczyłam, to prawda.
Usłyszałaś go w Warszawie, na ulicy.
Tak, tak, dokładnie. I pojechałam potem do Włoch, żeby kupić mojego hanga.
To była iluminacja, to była taka miłość od pierwszego wejrzenia.
Tak, tak, zdecydowanie, tylko potem jak się dowiedziałam, ile ten instrument kosztuje, to potrzebowałam trochę czasu, żeby jednak przemyśleć ten zakup, bo on kosztował prawie 8000 zł. Mm-hmm. To nie było tak, że go zobaczyłam i już następnego dnia leciałam do Włoch z gotówką w ręce. Tylko no, to był tak mocno przemyślany zakup, aczkolwiek czułam, że to jest to, że ja to muszę zrobić, że to zmieni moje życie.
A pojechałaś do Mediolanu, bo tam jest dobry konstruktor.
Mhm, dokładnie. Shaktipan. Tak się nazywa ten człowiek, który robi, który zrobił mojego hanga, bo początkowo, tak jak właśnie sam powiedziałeś, w Szwajcarii zaczęto je robić. To była taka para Szwajcarii, która je robiła, ale oni dość szybko przestali produkować te hangi, chyba już w 2003 roku. Więc przez jakiś czas bardzo ciężko było kupić te hangi, bo albo były bardzo, bardzo drogie, te, które już zostały wcześniej stworzone,
albo ich nie było.
Albo ich po prostu nie było. I z czasem no, ludzie zaczęli się uczyć, jak takie hangi robić, ale one nie zawsze brzmiały dobrze. No dzisiaj już jest 2018, więc jednak trochę lat minęło, więc coraz łatwiej jest znaleźć właśnie ludzi, którzy robią o dobrej jakości.
Bo on może brzmieć albo jak szlachetny instrument, albo jak po prostu trochę garnek, no.
Tak, tak, bo ja już miałam okazję grać na bardzo wielu różnych hangach. W tamtym roku byłam na festiwalu
hangowym.
Tak, tak, gdzie grałam, no nie wiem, ponad 30...
Jest,
to jest bardzo magiczny festiwal, bardzo specyficzny. No i naprawdę nie każdy hang jest tak niesamowicie rozbrzmiewający.
No dobrze, poleciałaś do Mediolanu, a potem bardzo szybko tego samego dnia albo za kilka dni do swoich znajomych do Nicei, do Francji.
Tak, tak.
I tam podobno postanowiłaś zagrać na ulicy.
Tak.
Z marszu.
Tak, pomyślałam sobie, że no, trochę mnie ten instrument kosztował, więc muszę sobie jak najszybciej te pieniądze sportem zarobić, a w sumie w Nicei pójdę na ulicę, najwyżej się skompromituję i tak przecież mnie tam nikt nie zna, więc wyjęłam futerał, położyłam sobie tego hanga na kolanach i zaczęłam się uczyć grać na tym instrumencie. Pamiętam, jak poleciał pierwszy eurak, jak się cieszyłam i nie mogłam w to uwierzyć. No i tak się zaczęła moja przygoda z graniem na ulicy.
Ty zauważyłaś, że można na nim wybijać melodię?
Mhm, tak.
Pełne piosenki?
Tak.
Utwory?
Myślę, że to jest coś, co trochę różni mój sposób grania na hangu, bo jednak jest to instrument perkusyjny, więc większość ludzi gra na nim bardziej koncentrując się na rytmach. A ja właśnie przez to, że cały czas gram na fortepianie.
On był chyba traktowany jako muzyka relaksacyjna, prawda?
Tak, tak, tak. Właśnie jakaś taka monotonna, relaksacyjna muzyka w tle do jogi, czy do medytacji, czy takich rzeczy. Ale ja właśnie próbuję na nim grać jakieś konkretne utwory, tylko jest to trudne, bo przeciętny hang ma 9 dźwięków tylko. Mój ma dodatkowo jeszcze 2, więc łącznie 11. No ale to i tak jest bardzo duże ograniczenie, bo na fortepianie na przykład mam 88 dźwięków i można... Mogę sobie każdą melodię zagrać, a na hangu, no to jak tylko chcę jakoś...
Wiesz, to jest prościej, to jest łatwiej.
No.
Bo to jak takie malutkie cymbałki właściwie.
Tak, 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 tylko ograniczone bardzo, nie? Bo właśnie chcę zagrać jakiegoś dźwięk, a się okazuje, że go już nie mam, bo już mi się skala skończyła i muszę jakoś kombinować wtedy.
Naszego dzisiejszego gościa, to ja spotkałem ostatnio na Długiej, na ulicy. Siedziałaś tam, jak tam, ty masz na imię Maria, to tak. Środka Marysia powiedziałem nawet. Co ty tu robisz w ten drzysty dzień, Środko Marysiu? A ty stwarzasz magiczny świat, grając na hangu. Tam tłumek ludzi, które zbierają się już od dawna, czy po tym, jak odniosłaś sukces w Mam Talent? Jak dostałaś się do finału?
Po Mam Talent na pewno... Więcej osób się zatrzymuje, bo...
Po prostu, bo jesteś rozpoznawalna.
No, bo mnie rozpoznaje, tak. Ale już wcześniej zdarzało się, że były naprawdę bardzo duże tłumy, bo to jest jednak instrument, który bardzo przyciąga uwagę. Jest to coś zupełnie nowego. Wygląda bardzo specyficznie. Wygląda to jak normalnie UFO, które wylądowało na moich kolanach. Ale też coraz bardziej zaczynam rozumieć, jak ważne jest to, że ja też łapię kontakt z ludźmi, którzy przychodzą obok mnie, którzy słuchają, że nie boję się patrzeć im w oczy.
A ty się uśmiecham.
Że się uśmiecham. Bo to tak samo z siebie przychodzi, bo robię to, co kocham, więc ten uśmiech sam z siebie przychodzi.
Jesteś takim ładnym kobiecym aniołkiem, powiedziałbym.
Dziękuję.
Muzyk uliczny kojarzy mi się raz z hippisem, który tak do końca nie wie, czego chce w życiu. Jeździ od miasta do miasta, szuka.
Tak, tak, wiem o co ci chodzi.
Albo z chłopakami, którzy zbierają na piwo.
Tak, aczkolwiek bardzo dużo podróżuję, owszem, ale wiem dokładnie, czego chcę od życia, mam konkretne cele. Mam i bardzo się cieszę, że właśnie hang tak mi pomaga je osiągać, że stał się jakimś takim idealną częścią tych moich marzeń, bo zawsze chciałam podróżować, żeby się uczyć języków. Chwilę obecnej mówię biegle w 8 językach, ale...
No w 8 to znaczy?
No po polsku oczywiście.
Po angielsku,
angielsku
na pewno.
Tak, no. I potem po szwedzku, duńsku, portugalsku, francusku, hiszpańsku i włosku.
A po szwedzku to było łatwo chyba, prawda? Bo ty przeprowadziłaś się z rodzicami do Szwecji, mając
tak.
7 lat?
Tak, jak miałam 7 lat, to się przeprowadziłam, dokładnie. Mieszkałam też w Danii, mieszkałam w Brazylii, bardzo dużo podróżowałam po Ameryce Południowej, studiowałam latynoamerykanistykę.
To w Brazylii na studiach?
Tak, w Brazylii pierwszy raz miałam 16 lat, jak pojechałam na wymianę na rok i potem jeszcze raz na wymianę na studiach.
Rodzice w wieku 16 lat wypuścili cię do Brazylii?
Moja mama jest niesamowitą osobą. Ma zawsze do mnie ogromne zaufanie i wiedziała, że będę robiła sensowne rzeczy w tej Brazylii.
Można mieć, ale czy można mieć zaufanie do Brazylii, do Ameryki Południowej?
A to swoją drogą, bo jest to rzeczywiście niebezpieczny kraj pod wieloma względami, aczkolwiek... No, jest też niesamowity na wiele sposobów, więc... Ale tak, mnie bardzo podziwa mamy, że miała tą odwagę, no bo tak jak mówisz, jedno to, co ja tam będę robić, a drugie, że tam jednak jest bardzo duża przestępczość i...
Trzeba się pilnować.
I trzeba się pilnować, tak.
A co tam robiłaś?
No, za pierwszym razem byłam na wymianie, chodziłam do szkoły, potem chodziłam do szkoły teatralnej, do szkoły dzieckiej, dużo bardzo miałam takich zajęć po szkole. No ale przede wszystkim uczyłam się kultury, języka. Do liceum poszłam w Danii, do liceum międzynarodowego. Znaczy to jest matura międzynarodowa, IB tak się nazywa. I to trwa tylko 2 lata, więc mogłam sobie pozwolić na to, żeby ten pierwszy rok spędzić w Brazylii i nie musiałam się tak bardzo skoncentrować na ocenach. Znaczy tak się tam uczyłam, ale właśnie mogłam się bardziej skupić na nauczeniu się tej kultury brazylijskiej, na nauce języka. I potem dopiero jak wróciłam z powrotem do Europy, to już było znowu w Kuwanie, że tak powiem. Nie?
To ty jesteś właściwie, pochodzisz chyba z cygańskiej rodziny.
Z cygańskiej? Mhm. A nie wiem, znaczy mama jest psychologiem, ojciec jest lekarzem, ale bardzo dużo podróżowałam zawsze z mamą po
całym
świecie.
Przez tą cygańskość rozumiem otwartość.
Tak, moja mama jest bardzo, bardzo otwarta na kulturę, zawsze mnie tego uczyła i to jest, bardzo jej zawdzięczam. Właśnie też takiej ciekawości do świata, ale też... To, że ludzie są dobrzy, że świat jest dobry, że wcale nie jest aż tak niebezpiecznie. Oczywiście trzeba na siebie uważać, ale i być jakoś tam rozsądnym, ale to nie jest... Czasami ludzie mnie pytają, jak ja w ogóle mam odwagę tak sama podróżować po Ameryce Południowej na przykład. No, ale...
To wiąże się z jakąś odwagą?
Trochę, ale myślę, że przez to, że właśnie mama mnie tak nauczyła, że ten świat jest taki dobry, to ja jakoś nie muszę być jakoś strasznie odważna, żeby gdzieś tam pojechać. Nie?
A mi wiązałoby się z samotnością.
Samotnością?
Istnieje coś takiego jak samotność podróżniczki?
Zauważyłam, że jak sama podróżuję, to cały czas poznaję ludzi. Więc mam przyjaciół na całym świecie. Bardzo takich różnych, różnorodnych. No to jest po prostu taki inny styl życia, nie?
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Dzisiejszym gościem jest Maria Kochańska, ta, która gra na hangdramie, czyli instrumencie przypominającym spodek UFO, albo dwa sklejone podwoziami żółwie. Sobie jeździsz po tym świecie, tak? I grasz.
Tak sobie jeszcze i gram.
I rozpoznajesz ten świat pod tym kątem, gdzie ludzie są mili i sympatyczni, a gdzie mniej, gdzie hojni, a gdzie nieszczególnie.
No to jest ciekawe właśnie, jak w różnych krajach różnie reagują też
na grę na ulicy, na to moje granie, na ulicznego muzyka?
No, tak. Zauważyłam, że czasami właśnie jakoś tak bardziej udają jakby nie widzieli, po prostu idą dalej, a są właśnie jakieś takie kraje, gdzie no, nie ma osoby, która by się nie zatrzymała z fascynacją, z wielkimi oczami. Co to jest? I graj dalej.
To gdzie jest najlepiej, gdzie jest najgorzej? Słyszałem, że najgorzej jest w Bułgarii.
Śmiesznie, że to mówisz, bo właśnie miałam powiedzieć Bułgaria. Właśnie grałam w Bułgarii, ale to też może zależało od tego, że to nie był jakiś super miesiąc i było dosyć zimno i ludzie po prostu byli zajęci swoimi sprawami. Ale tak, no tam rzeczywiście bardzo jakoś tak mniej to było odbierane z fascynacją. W Grecji bardzo fajnie mi się grało.
Myślę sobie, dlaczego profesjonalni muzycy nie grają na ulicy?
Znaczy, no, takie granie na ulicy ma swoje plusy i minusy.
Minus to zimno?
Minus jest taki, że jest się właśnie uzależnioną od pogody.
A może dlatego, że tak to odczuwamy, że muzyk uliczny to jest taka gorsza kategoria, przepraszam cię, tak? Gorsza kategoria muzyka. A ty no, zrobiłeś coś niesamowitego, dlatego że podniosłaś tę kategorię bardzo, bardzo wysoko.
Dziękuję.
Ludzie zaczęli cię słuchać. Tak masowo powiedziałbym, tak?
Znaczy masowo, głosując dlatego, że to jest... No i jak w półfinale się dowiedziałam, że dostałam się do finału, to naprawdę nie mogłam w to uwierzyć. To był ogromny szok, ale też przede wszystkim ogromna wdzięczność, że ludzie mnie tak docenili, że na mnie głosowali. Bardzo się wzruszyłam.
Ale twój styl życia się nie zmienił, tak? Jesteś zapraszana na koncerty?
Jakieś takie mniejsze, bo też hang ma to do siebie, że jak się tak na nim gra przez godzinę, to się już tak trochę potrafi zrobić monotonne, dlatego też coraz bardziej...
To jest muzyka dobra nie na koncerty, nawet na konwenty, powiedziałbym. Tak, miłośników gier RPG na przykład.
No, gram na wielu różnych właśnie eventach. Sarsa też mnie zaprosiła na swój koncert. Z nią zagrała mi piosenkę Zapomnij mi. To było bardzo fajne doświadczenie. No i teraz właśnie zaczynam próbować jakoś eksperymentować z tą muzyką i łączyć ją z innymi instrumentami. Hang ma to do siebie, że brzmi niesamowicie sam, ale też bardzo fajnie się komponuje z innymi instrumentami.
To co ty będziesz robiła w 2019 roku?
Teraz jest czas na muzykę. Aczkolwiek nie chcę przestawać uczyć się języków. Teraz właśnie zacząłem się uczyć hebrajskiego, bo jest to taki no dość inny język, w sensie, że jest zupełnie inne pismo, jest inna grupa języków. Więc chciałabym się właśnie...
I żeby nauczyć się hebrajskiego, proszę Państwa, to ona wylatuje do Izraela. Tak?
Dokładnie,
żeby tam
tak
pograć i pouczyć się
i
języka.
Tak,
i będziesz się uczyła na ulicy. Masz taką metodę.
No na ulicy, ale też poznając ludzi, mówiąc im, że nie mówię po angielsku, żeby tylko i wyłącznie po hebrajsku mówić. To jest zawsze świetna metoda, która się zawsze zdaje. Bo w przyszłości bardzo chciałam się nauczyć arabskiego, więc hebrajski jest taką fajną takim fajnym mostkiem, bo to jest taka łatwiejsza wersja arabskiego, w takim dużym uproszczeniu mówiąc. No, więc języki.
Wiesz, gra na ulicy, chyba tak większość ludzi uważa, to nie jest jakiś rozsądny sposób na życie, prawda?
No.
A tobie dzięki temu udaje się tak wiele, tak dużo. To jest coś stałego jednak.
Tak, no to jest teraz moja stała praca. Jakby to nie brzmiało. No nigdy bym nie pomyślała, że będę grajkiem tak na co dzień. Że...
Masz fach w ręku, no.
No tak. Ale to jest świetna sprawa, bo można pracować wszędzie.
No właśnie.
Znaczy wszędzie. No w Europie to praktycznie wszędzie. Kiedy chcę.
Gdzieś może gonią na tych ulicach, z tych ulic.
Słyszałam, że w niektórych miejscach jest problematycznie. Ja nigdy nie miałam. Znaczy w Monako rzeczywiście, jak tam się rozsiadam na starówce, to nie chcieli. Ale tak oprócz tego też nigdy nie miałam żadnego problemu.
No to właściwie masz w tym hangu źródło utrzymania do końca życia.
Jakbym chciała, tak. Znaczy myślę, że to nie jest to życie, które będę chciała prowadzić.
To bardzo to mądre i rozsądne.
Nie jest to co życie, które będę chciała prowadzić nie wiadomo jak długo na pewno, ale przez najbliższy rok...
Bo też zarzekasz się, tak? Że ten sposób na życie, gra na ulicy, to jest na rok, może na dwa, no góra na trzy.
Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, jak mnie zapytasz za dwa lata, co wtedy powiem po dwóch latach grania. Więc teraz właśnie czuję, że mam tu taką fazę, że dobra muzyka, właśnie podróżowanie, granie na ulicy. Podejrzewam, że za jakiś czas będę chciała właśnie bardziej, nie wiem, mówić w 15 językach i pracować w ONZ-cie, a za jeszcze jakiś czas po prostu siedzieć w domu z dziećmi i mieć dużo zwierząt i zabawki jakieś tam się rozwalają, ten latające po pokoju. Więc no, to są różne etapy w życiu. Chciałabym zaliczyć, spróbować. Więc to nie jest tak, że chcę grać na ulicy do końca życia. No, to jest zbyt monotonne.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.